Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy.
Dzień dobry.
To dzisiaj będziemy rozmawiali o czym? Będziemy dzisiaj rozmawiali znowu o książkach.
Tak. Ale tytuł podcastu dzisiaj będzie Strategia na dobre życie. Mhm. Inspirowana książkami.
Tak.
Możemy tak powiedzieć, prawda?
No, Strategie na dobre życie inspirowane książkami. I przynieśliśmy dwie książki.
Tak.
Pierwsza się nazywa Achievement Habit, Bernard Roth.
Proszę
napisał,
bardzo. A druga... Pokazuję tak, bo nie ma okładki.
Bo ja mam taką zasadę, że zdejmuję, jak jest okładka taka papierowa z książki, to ją zdejmuję. A to jest Essentialism, napisany przez Grega McKeowna. O, zakryłem Grega. O, prof. I to są dwie książki, które są super.
Tak. Ja też czytałam.
A obie czytałaś? Esencjalizm też?
Wiesz co? Tak, czytałam, ale to już było
100 lat
dawno
temu.
Jak przez mgłę. Polecane 100
lat
przez ciebie książki.
Polecone, tak.
Achievement Habit niedawno.
Achievement Habit, tak.
W zasadzie to słuchałam audiobooka, tak? Bo nie mam kiedy wziąć książki do ręki, więc...
No, ale jak słuchasz audiobooka, to tak jakbyś książkę czytała. To jest książka, jakbym miał polecić człowiekowi jakiemuś jedną książkę, żeby sobie przeczytał, to tą. W mojej opinii przynajmniej.
A dlaczego tak uważasz?
Bo uważam, że jest to książka bardzo dobrze dobrana do głupich czasów, w których żyjemy.
Ciekawe.
Bo ona jak gdyby kwestionuje większość tych rzeczy, które pokutują w naszym społeczeństwie dzisiaj. Mhm. Tych takich mitów, które i w świecie przedsiębiorczym są, i one są...
Ale mitów dotyczących czego?
Dotyczących na przykład bycia zajętym, tego, co to znaczy odnieść w życiu sukces.
Co to znaczy w ogóle, tak? Mieć dobre życie?
No właśnie, no co to znaczy? Co to znaczy?
Co innego pewnie, tak?
No ale jest coś takiego, co kulturowo jednak jest w jakiś tam sposób uniwersalny w tak zwanym zachodnim świecie, nie?
Kulturowo
nie zgodzisz
tak,
się?
No jest nam przedstawiane, że to jest jakiś sukces materialny.
Że to jest sukces materialny, kasa, że trzeba być przedsiębiorcą, czy nie pracować u kogoś, tylko raczej robić samemu rzeczy, tak? Tworzyć, być właścicielem tych rzeczy,
które... Nie,
no tak.
Też.
Ja mam takie wrażenie, że to jest właśnie w ten sposób robione, w sensie, że tak jest przedstawiany sukces zachodni.
Taka przedsiębiorczość...
No kto jest? Jakbyś tak się zastanowiła, taki successful man, to kto to jest dla ciebie? Imię i nazwisko. No to pomyślisz o Jeff Bezos, Elon Musk, nie pomyślisz o jakimś tam... Mhm. Nie wiem, menedżerze z GE na przykład, co nie? Który być może zarabia też dużo milionów dolarów rocznie, natomiast no to nie wsadzisz go do, wiesz, do, albo pomyślisz o jakimś aktorze, czy o jakiejś aktorce, celebrytce, w sensie znanej z tego, że publicznie się udziela jakoś, tak? No rozumiesz, natomiast... Więc dlatego myślę sobie, że raczej właśnie ta definicja zachodniego sukcesu idzie po tej takiej drodze przedsiębiorczości, a nie po drodze, nie wiem, no, rzemiosła powiedzmy, czy jakiegoś takiego właśnie takiej dobrej etyki pracy, no, nie? A ty jak to widzisz?
Wiesz co, ja teraz myślę, że takie ludzie, dla mnie ludzie, którzy odnieśli sukces, to są właśnie na przykład takie osoby, które robią też coś pożytecznego. Też, tak? Czyli pracują na przykład w jakiejś fundacji,
ale element,
prowadzą jakąś fundację, czyli taki element
materialnego
wnoszą...
sukcesu musi być.
Wiesz co, nie.
Nie?
Nie.
Okej, okay. No dobra. No, czyli osoby,
wiadomo,
które...
że takie podstawowe rzeczy musisz mieć zabezpieczone, prawda? No. W życiu. Mhm. Musisz mieć za co żyć, bo inaczej no, będzie słabo.
No, wtedy nie można tej filantropii uprawiać żadnej i nie można zmieniać świata na lepsze.
Ale wiesz co, ja nie mówię właśnie, wiesz co, masz rację w sumie, że to jest takie bycie takim przedsiębiorczym, kreatywnym i wcielanie w życie tego, co się właśnie... Coś się chce robić, no coś się ma pomysł, czyli
właśnie.
Tak się ludzie z pomysłem.
Otóż
tak. Bo ja nie mówię takim, wiesz, że tam... Oczywiście to jest fajne i potrzebne, że przekażesz gdzieś pieniądze, kogoś wspierasz, tak? Ale właśnie, że ktoś padł na pomysł i stworzył fundację, która w tej chwili, nie wiem, wspiera bardzo wiele osób, tak? Pomaga komuś.
No tak, no bo znaczy ja mam wrażenie, że właśnie ta filantropia, o której ja powiedziałem, czy jakieś takie właśnie finansowe wspieranie pewnych działań, to jest taka dla osoby bogatej, to jest łatwizna. Co to za problem jest, jak się ma, nie wiem, wiesz...
Tak myślisz?
No. Ja myślę, że jak się ma 500 milionów dolarów, to zrobić... zrobić przelew na 2 miliony dolarów, jak się ma 500 milionów dolarów, to nie jest problem. To jest jedno kliknięcie. i poleciało. Natomiast założyć fundację, zastanowić się, w jaki sposób można pewne problemy tego świata rozwiązać, no wiesz, skierować swój czas i swoją uwagę w stronę tego, żeby ludziom pewne rzeczy publicznie mówić, tak? Czyli mówić na przykład, słuchajcie, nie wydobywajcie węgla, bo to się wiąże z takimi problemami, które was w przyszłości czekają. Myślę, że to jest spoko, w sensie takim, że to jest trudniejsze niż zrobić przelew, tak? Dlatego, no masz rację, że wcielanie w życie, tak, no.
Zrobienie w sumie przelewu też jest też...
Nie, ale ja myślę, że właśnie nie do końca, w sensie... No, no mam wrażenie, że... No ale to żeśmy zaczęli dyskutować
właśnie,
o tym,
co...
To nie o to chodzi w naszym podcaście dzisiaj, tak? No w naszym podcaście chodzi o to, żebyśmy jakoś spróbowali zdefiniować, czym jest ten sukces zachodni, no więc... Więc ty mówisz, że sukces u ciebie też ma ten taki składnik poprawiania świata, tak?
Tak. Tak myślę.
Natomiast to, co jest w esencjalizmie, tam jest oczywiście też temat poprawiania świata, natomiast tam jest to potraktowane troszkę inaczej, to znaczy tam Greg McKeown opowiada różne historie, jak gdyby i stawia je w konfrontacji z tymi takimi właśnie zastałymi legendami tego zachodniego sukcesu, tak? Czyli jest na przykład tam dużo w tej książce opowiedziane o tym, dlaczego w życiu nie warto być zajętym. Że bycie zajętym, takim w sensie z angielskiego busy, nie? Takie bycie zajętym, bycie nieposiadanie czasu takie, że to jest tak naprawdę, no po pierwsze zła strategia, bo rzadko kiedy ludzie, którzy są naprawdę zajęci, są jednocześnie szczęśliwi, bo nie mają czasu na to, żeby fajnie ten czas spędzać. I druga sprawa jest taka, że się często właśnie tłumaczy tą zajętość tym, że jestem zajęty, bo odniosłem sukces, nie? Więc wiele tak zwanych opportunities, wiele szans mnie czeka. Podczas gdy, no na różnych przykładach, na przykład jak przedsiębiorstw, które miały bardzo dobry jeden produkt i zaczęły później rozszerzać na przykład ofertę produktową, albo też na przykładzie ludzi, którzy robili fajne rzeczy i się dali w swoich pracach, czy w swoich firmach, wszystko jedno, i się dali namówić na to, żeby rozszerzać stopniowo swoje pole, no, swojego wpływu no i nieuchronnie to się wiązało zawsze z tym, że oni byli mniej szczęśliwi, bardziej mieli wrażenie przepływającego im przez palce czasu i tam jest jedna taka fajna teoria, jedno fajne zdanie, które ja zapamiętałem na długo, że możesz właśnie zrobić 1 milimetr progresu w 1000 stron albo 1000 milimetrów progresu w jedną stronę, nie? W sensie takiego pójścia do przodu, nie? I, no i niestety te właśnie definicje zachodnie sukcesu raczej zmierzają w stronę tego, że rób wszystko, zajmuj się milionem rzeczy, szczególnie jeżeli odniosłeś sukces, to dużo ludzi zaczyna ci różne rzeczy proponować i mów tak, wiesz, bądź yes-manem, mów tak na wszystko. Tylko problem polega na tym, że no my wszyscy mamy 24 godziny na dobę, tylko z czego 8 powinniśmy przespać, więc jak gdyby ten czas nam się bardzo szybko skończy na robienie tych rzeczy i się okaże, że no, że jesteśmy zajęci i myślę sobie, że to się i to można i zaaplikować do bycia właśnie, robienia kariery w jakiejś firmie, kariery to duże słowo, no w sensie zdobywania stopniowo coraz większych zakresów odpowiedzialności w jakiejś firmie i można to odnieść do bycia przedsiębiorcą i rozwijania jak gdyby swoich usług czy rozwijania swoich produktów. Można to odnieść do sytuacji rodzinnej, tak, gdzie jak nie masz dzieci, to masz bardzo dużo czasu, tylko wtedy wcale ci się nie wydaje, że masz go dużo, a później nagle jak zaczynasz mieć dzieci, to się okazuje, że po prostu ciśnienie na to, żeby się bardziej zorganizować jest większe i nagle trzeba dokonywać pewnych wyborów. I to jest też książka o tych wyborach, tak, w sensie takim, że żeby mieć fajne życie, to trzeba wiedzieć, co jest w tym życiu ważne i w związku z tym ciągle dokonywać wyborów, na każdym kroku, jeśli chodzi o no takie duże życiowe rzeczy typu, co jest dla mnie ważniejsze, moja rodzina czy moja praca, tak? I na takim codziennym polu, gdzie musisz się zastanowić, czy masz ochotę w tej chwili siedzieć, nagrywać podcast, czy w tej chwili robić co innego, co cię doprowadzi gdzieś tam, co będzie bardziej zbieżne z twoimi celami, tak? I, no i myślę, że to jest to właśnie, no to jest książka o z jednej strony nie, wyborach i konieczności dokonywania wyborów, o dyscyplinie też trochę, o ograniczeniach, no tu jest bardzo dużo, jest na tyle fajna ta książka, że na każdej stronie de facto jest coś wartościowego, rzadko kiedy się zdarza, tak bogata w treść taką do zastosowania praktyczną w życiu książka, że na przykład odnośnie ograniczeń jest też jest tam wątek dotyczący tego, że jeżeli sobie postawimy ograniczenia, to de facto to nas uwolni, tak? W sensie takim, że jeżeli idzie, tutaj tam jest to podane na przykładzie jakiegoś tam pracownika korporacji, który został poproszony o pracę w weekend, nie? I który odmawia tej pracy w weekend, mówiąc, no w sobotę to ja nie będę pracował, bo sobota to jest dzień dla rodziny. No i tam menedżer, który mu proponował to, bo to oczywiście zawsze jest dobry powód, nie? Że no, musimy skończyć projekt, więc musicie przyjść pracować w sobotę i już menedżer ze wszystkimi gadał i ty jesteś kolejną osobą, z którą rozmawia, nie? I, no i on tam mówi, aha, okej, okay, dobra. I ten menedżer wraca, później mówi, no dobra, no to przeplanowałem wszystko, w sobotę nie przyjdziemy, przyjdziemy wszyscy w niedzielę. No i koleś mówi, to bardzo ci dziękuję, jesteś bardzo dobrym menedżerem, bardzo się cieszę, że to wziąłeś pod uwagę, natomiast w niedzielę też nie przyjdę pracować, bo niedziela jest dla Boga. No i ten menedżer wkurwiony już nie wrócił potem, nie? Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że właśnie Greg McKeown tłumaczy w tej książce, że no ten człowiek postawił granicę, tak? Że on po prostu nie ma ochoty pracować w weekendy, tak? I on ma jakiś tam powód, tak? To znaczy, że chce spędzić sobotę z rodziną, a w niedzielę pójść do kościoła i to są spoko powody dla niego. Prawdopodobnie jakby się wtedy zgodził, to już przy każdym kolejnym projekcie by przychodził do pracy w weekend, bo ten menedżer by uznał, aha, on chce pracować w weekendy. A stawiając granicę, de facto stał się wolny, to znaczy, no co ryzykował najbardziej? No, że go zwolnią z pracy, ale jeżeli by go zwolnili za to z pracy, to prawdopodobnie w ogóle w tej pracy nie był potrzebny, tak? Więc warto stawiać granice, bo jeżeli w danym jakimś mikrokosmosie, w danej jakiejś społeczności jesteś potrzebna, no to zasadniczo nikt się nie ruszy za to, że postawisz granicę, natomiast jeżeli nie jesteś potrzebna, to i tak cię zwolnią, a ten czas, który tam spędzisz, będzie dla ciebie źle spędzonym czasem, bo będziesz przychodzić właśnie w weekendy, chociaż nie masz ochoty pracować w weekendy. No i on to tłumaczy na przykładzie też dzieci bawiących się na placu zabaw przy bardzo ruchliwej ulicy, że jeżeli nie ma postawionego ogrodzenia, to dzieci raczej się bawią daleko, bo się boją tego, żeby oni czy opiekunowie się boją tego, że dzieci mogą wpaść pod samochód, podczas gdy jak się postawi wysoki płot, to te dzieci bawią się na całej przestrzeni, która jest im dostępna i to jest jakieś takie porównanie właśnie tłumaczące, dlaczego stawianie granic jest okej. Okay. Więc wybory, stawianie granic, no to jest bardzo dużo takiego bardzo dobrego kontentu, który można zastosować na wielu, wielu poziomach życia. No i ta książka jakoś tak bardzo ładnie się wpasowała w jakieś takie moje w ogóle poszukiwania związane trochę z produktywnością, trochę z tym, w jaki sposób ja chcę spędzić ten czas na ziemi. I dała mi też trochę argumentów, bo ja pewne rzeczy już wyczuwałem, a po prostu po przeczytaniu tej książki mi się wszystko poukładało w głowie, w sensie takim, że w pewnym sensie na przykład przestało mi być głupio, że odmawiałem pewnych rzeczy. Nie? Przestało, podczas gdy wcześniej mi się wydawało, że mam szansę, to może nie powinienem odmawiać, no bo coś tam, a ta książka mi jakoś tam udowodniła, dała mi takie pozwolenie na zasadzie, nie no spoko, to jest dobra droga, tak? Mhm. I tam jest dużo przykładów różnych tam dotyczących tego, dlaczego warto właśnie sobie wbudowywać bufor w swoje dni, dlaczego jak się współpracuje z kimś, no to trzeba brać pod uwagę to, że wszyscy inni będą gorzej zorganizowani niż ty i takie tam różne rzeczy. Także no akurat po prostu ta książka bardzo dobrze trafiła. Ja ją przeczytałem ze 2 razy i przesłuchałem chyba ze 20 razy. Mi się w ogóle bardzo podoba, jak Greg McKeown ją czyta, bo on jest Brytyjczykiem, który wyjechał do Silicon Valley i on ma strasznie fajny taki brytolski akcent. Mi się bardzo go dobrze słucha w ogóle. A tobie co się podobało w esencjalizmie?
Co fajne jest to, że książka rzeczywiście uświadamia, że każdego dnia dokonujesz wyboru tak naprawdę i powinieneś dokonać tego wyboru, żeby właśnie mieć...
No to tam jest jeszcze to takie fajne zdanie, nie, że if you don't prioritize your life, someone else will.
I to jest prawda.
Że jeżeli nie spriorytetyzujesz sobie życie, nie zastanowisz się, co jest dla ciebie ważne, to inni ludzie za ciebie podejmą te decyzje.
Dokładnie.
Tak?
I nie masz wtedy kontroli nad swoim życiem. To życie sobie...
Płynie jakoś.
Płynie. W zasadzie, no, można powiedzieć, że zawsze są jakieś takie zdarzenia zewnętrzne, no. Tak, które, no, nad którymi może nie mamy kontroli. Mamy kontrolę nad tym, jak te zdarzenia odbierzemy i co tak. z nimi zrobimy.
Tak. Tak? Jak na nie zareagujemy.
Tak. No. No właśnie, to tak jeszcze kiedyś mi poleciłeś taką książkę, taka malutka, niebieska, jak poczekaj, co to było? Obstacle is the way.
A, tak, to Ryan Holiday.
Tak, tak, właśnie.
To jest też dobre, bo to jest książka, która jest takim destylatem różnych stoickich pism dawnych, która mówi w bardzo dużym skrócie, że właśnie jeżeli napotykasz na przeszkody, to jest dowód na to, że idziesz dobrą drogą po prostu i te przeszkody są po to, żeby się dalej rozwijać i żeby przez nie iść, tak? Że czasami w świecie zachodnim mówimy, o, mam przeszkodę, to powinienem się cofnąć, a to jest...
No tak, a nie? Tutaj co możesz wyciągnąć właśnie z tej tak. sytuacji, która...
Że zawsze, każdą sytuację można tak. zawsze pozytywnie odebrać, zawsze trzeba, można coś z niej wyciągnąć, jakąś naukę, zawsze mamy dwie tak. możliwości spojrzenia na nią.
Ale właśnie ten esencjalizm, fajnie mieć to mieć cały czas w głowie i przeczytać tę książkę, bo właśnie codziennie tak naprawdę dokonujemy właśnie tak. pewnych wyborów, czym wypełnię swoje życie, prawda? I czy na pewno chcę pójść w to miejsce, pojechać w to miejsce, spotkać się z tą osobą, tak? Czy to nie jest... czy to nie będzie po prostu zmarnowanie mojego czasu dzisiejszego dnia, tak?
Tak.
I mieć przemyślane, co naprawdę jest w moim życiu ważne. I to się też przydaje w pracy, tak? Żeby mieć cały czas w głowie, na przykład jak prowadzimy projekt, czy w ogóle jesteśmy w pracy i wiemy, jakie mamy cele do zrealizowania, tak? Co chcemy zrealizować, żeby nie brać, nie się zawsze bombardowanym jakimiś różnymi prośbami, rzeczami, które właśnie nam ten czas zabierają. Tak. Ten cenny czas, który powinien być przeznaczony na robienie tej jednej najważniejszej rzeczy.
No tylko, że to jest trudne, bo trzeba się zastanowić, co danego dnia jest dla ciebie najważniejsze, tak. co od danego miesiąca, tak. co w danym roku jest dla ciebie najważniejsze. I to od tego ludzie często uciekają.
No bo to jest najtrudniejsze. Co mam robić w życiu? Tak? Takie pytanie.
Znaczy widzisz, no, mi się wydaje, że esencjalizm nie odpowiada w ogóle na to pytanie, tak? Nie próbuję nawet odpowiadać, natomiast ja mam wrażenie...
To odsuwa pewne strategie.
Tak, to są strategie, natomiast chodzi o to, że najważniejszą strategią jest mówienie nie. I to ma być...
Aha. Czyli bycie asertywnym. To jest
nie, mówienie nie, odmawianie nie. wszystkiemu, tak? Bo on wychodzi z takiego założenia w ogóle, że jeżeli odmówisz, to prawdopodobnie zrobisz lepiej...
No,
niż jeżeli się zgodzisz, w sensie, że ludzie mają...
Dlaczego?
Bo ludzie mają tendencję do mówienia tak po to, żeby nie skrzywdzić kogoś, po to, żeby go nie urazić, a nie dlatego, że mają ochotę naprawdę się tym zająć. I on tam cytuje Dereka Siversa, który ma taką zasadę, że jak rozpatruje, czy się zająć jakimś projektem, czy nie, to zajmuje się tylko tymi projektami, co do których nie może się doczekać, aż się nimi zajmie. Takie hell yes or no. Że jeżeli to nie ma super entuzjazmu, 100% marzę o tym, żeby to zrobić, to znaczy, że odpowiedź powinna być nie. Czyli nie ma na tej skali od 1 do 10, 6, 7, 8, tylko jest 10 albo 0, nie? Nie? No i on uważa, że jeżeli się powie nie i naprawdę danej osobie, która z tobą chce coś zrobić, na tym zależy, czy danej firmie zależy, żebyś to naprawdę ty była, która pewną rzecz zrobisz, jakiś projekt poprowadzisz, to te osoby albo na ciebie poczekają, albo sformułują to inaczej, albo że wasze drogi się kiedyś zejdą. Natomiast jeżeli to jest na zasadzie takiego price phishingu, nie, że ktoś dostaje maila, ile twoja usługa kosztuje? I wiadomo, że takich maili, wiesz, poszło 50 i będziesz jedną z 50, to w ogóle nie warto na tego maila odpisywać, tak? I to jest podobnie, że jeżeli z tego powodu, że powiedziałaś nie zrobisz czegoś, to znaczy, że miałaś tego w ogóle nigdy nie robić. Mhm. Że to nie byłaś ważna w tym całym kontekście. Natomiast esencjalizm nie daje odpowiedzi właśnie na to, co warto robić w życiu, tylko raczej daje strategię, natomiast co warto robić w życiu, to sobie trzeba na to samemu odpowiedzieć.
To prawda.
I temu może pomóc ta książka.
Tak, książka Achievement Habit.
No.
I tutaj jest w zasadzie zastanawianie się...
To jest jedno zdanie, z które to jest gruba książka, ale jedno zdanie trzeba z niej zapamiętać tylko.
Tak zwany good reason.
Good reason. Otóż to.
Czyli to jest tak, w ogóle taka książka, która mówi o tym, żeby nie gadać, tylko robić.
Tak, tak? Jest.
I nie myśleć, nie zastanawiać się,
nie analizować,
tylko robić. Po prostu robić. Jeżeli masz jakiś fajny pomysł, to sobie zaplanuj.
I zrób.
I zrób.
Znaczy zacznij robić.
Zacznij robić, tak, no. Tak. No i oczywiście łatwo się mówi i fajnie to brzmi, no przecież bardzo proste, ale wcale nie jest takie proste.
No to widzę, że nie jest.
Tak?
Tak.
I ja to też wiem na swoim przykładzie, że mam na przykład mnóstwo pomysłów, a wcale nie jest tak łatwo zacząć.
Może powinnaś użyć esencjalizmu do, wiesz, no do przefiltrowania tych pomysłów, zostawienia tych tylko najbardziej entuzjastycznych.
No to tak właśnie.
W sensie dla ciebie najważniejszych. No.
Znaczy wiesz co, ja myślę, że najważniejsze jest właśnie tak wystawić, wyjść za te drzwi, tak?
Tak.
Albo nie wiem, wstawić nogę chociaż w drzwi i zacząć, zacząć cokolwiek właśnie tymi małymi krokami. I wtedy. No i wtedy jest łatwiej.
Tak.
Wtedy jest łatwiej.
Zgadzam się. Ale good reason, to opowiedz, o co chodzi z tym good reasonem, bo to.
No to chodzi o to, że masz jakiś pomysł. Chcesz coś zrobić, ale zaraz masz w głowie tysiące takich właśnie dobrych powodów, żeby tego nie robić.
Tak jest.
Tak? Czyli fajnie byłoby na przykład...
Położyć ścieżki w ogrodzie.
O, no ale przecież trzeba będzie coś wybrać i kiedy nie ma czasu, bo przecież jest dwójka dzieci, no na pewno będzie kosztowało.
No pewnie. Good reason.
Good reason, właśnie. Dobry powód, prawda? A w zasadzie to jeszcze mam przecież to do zrobienia.
No chyba można chodzić na klepisku.
A poza tym można chodzić na klepisku.
Co nie? I koniec.
I
nie, tak, ale to znaczy good reason...
Do wszystkiego, tak, się stosuje.
Jak się zna koncepcję good reasona, to później widać te good reasony u innych, jak się z nimi rozmawia.
Dokładnie.
I to zaczyna być fajne wtedy, nie?
Tak.
Że rozmawiasz ze współpracownikiem w pracy na temat projektu i widzisz same good reasony, nie?
Tak, dobre powody, żeby czegoś nie zrobić, albo dobre powody, dlaczego, że człowiek sobie zawsze znajdzie usprawiedliwienie,
tak,
dlaczego
tak,
właśnie
tak.
coś zrobił.
Otóż to.
Jeśli nawet zrobił źle, albo, no nie wiem, właśnie w jakiś sposób chociażby nawet źle kogoś potraktował, tak. zawsze sobie znajdzie jakieś
to na pewno,
tak. miliony powodów, że tak po prostu miało być.
I to
tak?
są good reasony właśnie.
I to są właśnie tak, dobre powody, żeby zostać w domu i nie zrobić nic. Mhm. I tutaj w tej książce on daje jeszcze różne też takie strategie właśnie.
Znaczy, bo on w ogóle namawia do tego, żeby się. On w ogóle namawia do tego, żeby się nauczyć kończyć projekty, tak? W sensie, żeby właśnie po pierwsze nie dać się zbić swojemu własnemu mózgowi czy cudzym tym good reasonom z tego takiego. Jak to się mówi, z tej trajektorii do zrobienia czegoś, tak? I później jak już się coś robi, to żeby to jednak dokończyć, tak? Dlatego to się nazywa achievement habit, żeby się nauczyć po prostu no robić rzeczy, kurczę, no to ciężko.
I je kończyć,
tak? Żeby się nie wycofywać, że tam jest też kwestia tego wycofywania się takiego przed samym końcem, nie? No i to jest mnóstwo też takich strategii, tak? Właśnie.
No właśnie.
Pytań, jakie warto sobie zadawać.
Tak, i warto też zmienić język, tak?
Tak?
Czyli na przykład nie mówić, że muszę, tylko tak. też chcę.
Tak, to ja to już od jakiegoś czasu stosuję i niektórzy się ze mnie śmieją, a niektórzy nie. Że właśnie staram się nie mówić, że muszę coś zrobić, tylko że chcę to zrobić. I to działa.
Tak, i to działa.
Bo wtedy się czujesz właścicielką swojej tak. decyzji, nie? Natomiast jak mówisz, że muszę, to tak, wiesz, że ktoś stoi z batem i ci każe, nie? Podczas gdy tak naprawdę nic nie musimy. Nawet jeść nie musimy, bo przecież poszczenie jest takie zdrowe.
Tak, i właśnie my jak ze sobą rozmawiamy, to bardzo często pada.
Good reason, good bardzo reason. Często pada, tak.
Good reason.
Good reason często pada.
Nie, ale to jest, tak, ale to jest też takie motywujące.
A to fajne,
tak?
bo sobie wskazujemy, to wiesz, od razu, dobra, no to tutaj trzeba na to uważać.
Czy ja przypadkiem rzeczywiście się nie usprawiedliwiam, nie szukam tak. usprawiedliwienia, żeby czegoś nie zrobić. No dobra, może jednak tak.
Tak.
No to jednak może zrobię.
To działa.
Także to działa. No właśnie fajne też jest, że bądź cały czas skupiony na tym, co chcesz zrobić, tak? I to jakby te dwie książki, one się w sumie uzupełniają.
Ja bym jeszcze dodał do tego dwie inne o skupieniu, czyli The One Thing tego Gary'ego Kellera i Deep Work, tego, jak on się nazywa, Newporta, Cala Newporta, o.
Słuchaj, to może następnym razem, ja akurat nie czytałam, ale
to możemy następnym razem,
ja cię przepytam.
One są po prostu, to są książki, które jak gdyby opowiadają o tym, co zrobić, żeby w dzisiejszych czasach bardzo takich chaotycznych i gdzie jesteśmy bombardowani całą masą różnych informacji, nie tylko świadomie, ale też nieświadomie, w sensie w ogóle takie są czasy, że dostajemy tymi informacjami. Co zrobić, żeby się skupić, żeby robić? Żeby się nie dać wybić ze skupienia, nie? Mhm. Co, no o czym też tutaj jest, tak, w Achievement Habicie, tak? Ale zdecydowanie...
Fajniejsza jest ta książka, znaczy fajniejsza, znaczy, no bardziej...
Więcej jest... takich użytecznych strategii informacji. Będzie tu, tak? Jak powiedziałem, to jest taka bardzo, bardzo gęsta w wiedzy książka, natomiast...
Tak,
natomiast...
Ta jest świetna właśnie dlatego...
Ale to się dobrze czyta. Jest koncepcja good reason, która jest superowa.
Ona cały czas tutaj wraca tak, w tej książce no. I od razu właśnie jak ja na przykład jej słuchałam i on tak powtarzał, tak. Czytając tę książkę właśnie, ten good reason, no. To było strasznie śmieszne.
To podsumowując, w kolejności ta nam się bardziej podoba, a potem nam się podoba ta. Czyli Achievement Habit. To dziękujemy bardzo za uwagę. Pozdrawiamy. Jeżeli macie jakieś wasze ulubione książki, to dajcie znać. E-mail do nas to jest email@gosiaijerzy.pl. Cześć!
Cześć, do usłyszenia.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Wszystkiego dobrego!